I ponownie Andrzej Urbański. Wysłuchaliśmy wspólnie reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej. A moim i Państwa gościem jest profesor Katarzyna Skrzypińska, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jeszcze dodam, pani profesor zajmuje się takimi zagadnieniami bardzo szeroko związanymi z rodziną, z różnymi zjawiskami związanymi z życiem. Bada te zjawiska, jakość życia bada również duchowość. To jest ciekawe, poczucie sensu, zadowolenie z życia w różnych kontekstach, między innymi w kontekstach osobowych, międzykulturowych. Tych zagadnień jest bardzo dużo i to się wpisuje trochę w tą naszą dzisiejszą rozmowę. A ja jeszcze dodam taki aspekt, bo za dwa dni będziemy obchodzić Dzień Mamy. Celebruje się ten dzień na całym świecie, chociaż na całym świecie w różnych formułach, prawda? Jak ważny jest to dzień. Każdy z nas musi mieć mamę.
No tak musiało się wydarzyć co najmniej w przeszłości, ale rzeczywiście zjawisko matki jest na całym świecie niezwykle cennym i kultywowanym zjawiskiem. Mamy to święto, aby oddać pewną cześć, aby podkreślić wagę tej istoty, która w końcu powołała nas na świat. Natomiast coraz częściej słychać głosy, że warto zwrócić uwagę na codzienność, bo największy znój wychowania i pracy, współpracy z dzieckiem, to są właśnie te powszednie dni, a nie ten moment świętowania.
No właśnie, to często takie zakryte trochę te momenty, prawda? Również w reportażu pojawiają się te wątki, które gdzieś są zamknięte w tej przestrzeni relacji mama-dziecko. Dziecko w różnej kondycji psychofizycznej, można by rzec.
Tak, matka jest tą pierwszą istotą, która wpływa na kształtowanie poczucia tożsamości. Oczywiście jest to taki proces, kiedy dziecko odróżnia siebie od otoczenia i właśnie pierwszym takim punktem odniesienia jest mama, czyli ja, nie ja. A to jest podstawa całego naszego życia, ponieważ na bazie poczucia tożsamości budujemy relacje z innymi. Więc mama jest takim pierwowzorem, dzięki któremu będziemy w stanie lub nie w przyszłości budować relacje z najbliższym partnerem, przyjacielem czy przyjaciółką, koleżanką, znajomymi. I ten wzorzec niejako będzie nam towarzyszył całe życie.
Ja tak sobie myślę, tak słuchając tego, co pani profesor mówi, o tym pierwszym dotknięciu dziecka, o tym pierwszym dotyku mamy.
Tak, to jest niezwykle ważny moment. Po prostu jest to potężna szczęśliwość, kiedy po porodzie dziecko ląduje na piersi mamy, na klatce piersiowej, żeby poczuć bicie serca. To jest pierwszy moment tworzenia więzi w świecie zewnętrznym, bo proszę pamiętać, że dziecko wydostało się z wnętrza mamy, tak? Ale ten moment przejścia do świata zewnętrznego jest niezwykle traumatyczny.
No właśnie, było
dziecko
jej tak,
krzyczy.
Było temu dziecku tak miło, tak sympatycznie.
Tak.
Te wody płodowe delikatnie otulały to dziecko i tu nagle musi zostać wyrwane w tą rzeczywistość naszą.
Było cały czas w amortyzacji, niejako odizolowane od świata zewnętrznego, tylko częściowo mogło odbierać bodźce. No a tutaj, w tym obcym, nowym świecie, właściwie jedynym punktem odniesienia jest ta mama. I my tak nie do końca sobie to uzmysławiamy w ciągu życia, może rzadko czynimy taką refleksję, natomiast w moim zawodzie jest to wielokrotnie podkreślane, zwłaszcza od czasu Freuda, który zwrócił uwagę na konieczność budowania relacji właśnie z tą pierwszą osobą matkującą. Bo podkreślę, to może być też ojciec, jeżeli matki brakuje, ale to musi być ta istota, która będzie pierwszym wsparciem dla dziecka.
Chciałem w drugiej części naszej rozmowy porozmawiać o tym, jak to dzisiaj, ale do tego wrócimy. Natomiast ciekawe jest to spojrzenie na tą historię, prawda? Bo zwyczaj obchodzenia Dnia Mamy, można powiedzieć, ma swój początek w starożytności. Podejrzewam, że chyba nawet wcześniej, no ale przyjmijmy ten okres starożytny. W tamtych czasach w Grecji, Rzymie matki były symbolem miłości oraz opieki. Wiemy doskonale, że ta historia inaczej jakby wskazywała też na relacje, na budowanie tych relacji. One dzisiaj też inaczej wyglądają. Ale to jest cała taka historia, którą warto też prześledzić w kontekście tego Dnia Mamy i tego,
tak,
o czym rozmawiamy.
Tak, zdecydowanie proszę zwrócić uwagę, że przecież w czasach prehistorycznych mieliśmy chociażby figurkę z Willendorf, kobietę o obfitych kształtach, która właśnie była symbolem macierzyństwa. No i przez wiele wieków biodra, stosunek talii do bioder były takim właśnie symbolem płodności. I od tego właściwie sprawa się zaczyna. Potem rzeczywiście symbolika świata starożytnego, w następstwie średniowiecze, które negowało cielesność, a w kolejnej części rubensowskie kształty, które wręcz wybuchły swoją obfitością. I jak widać, kultura zmienia oczywiście modele mód, ale tak naprawdę ten symbol matki, kobiety, która może nosić dziecko w swoim łonie, towarzyszy nam od zarania dziejów.
Tych dni takich tematycznych jest w ciągu roku tak dużo, że może nam gdzieś umknąć ta historia, to doświadczenie dotknięcia, jeden dzień tylko poświęcić tak dużemu zagadnieniu jak mama w życiu każdego człowieka, to jest, można powiedzieć, skandal.
Tak, to jest wyzwanie i skandal. Niektórzy się ogromnie przejmują, przygotowują, kupują kwiaty, a rzeczywiście mam takie poczucie, że wchodząc w dorosłość też inaczej patrzymy na macierzyństwo naszych mam. Z punktu widzenia osoby dorosłej widzimy też, jaki trud mama poniosła. I właśnie ta codzienność, o której wcześniej wspominałam, jest w tym momencie kluczowa, dlatego że codzienność tak naprawdę kształtuje nas wszystkich i także postawę matki względem dziecka i na odwrót, ponieważ w psychologii mamy sporo teorii opisujących tę relację. I to jest bardzo ciekawe, bo między dzieckiem a matką jest relacja lustrzana. Czyli nie jest tak, że tylko matka oddziałuje na dziecko albo tylko dziecko na matkę. Jest to proces obopólny. Oni wzajemnie, ci ludzie się w tej relacji kształtują. Jedno wpływa na drugie i to jest nieustający proces. Tutaj nie ma praktycznie chwili zatrzymania.
Reportaż Alicji dotyka też tajemnicy życia, tajemnicy zdrowia też człowieka. Wiemy doskonale, że życie jest kruche, można by powiedzieć, a szczególnie to małe dziecko pokazuje, że właśnie bardzo delikatnie można coś wokół niego zepsuć. Tymczasem wiemy doskonale, że wokół nas są różni ludzie, różne dzieci, sprawne i niesprawne. A ta miłość jest też pewnie różna i bogata w swojej formule. Natomiast mówi pani o tym lustrzanym odbiciu. Czy ono również działa w kontekście dzieci właśnie trochę innych niż te bardzo sprawne?
Tego nie unikniemy. I chciałabym tu poruszyć przede wszystkim taką kluczową sprawę, jaką jest na przykład depresja poporodowa. Zdarza się, że matki nie są w stanie po porodzie udźwignąć ciężaru macierzyństwa. Również zdarza się tak, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, no nie spełnia w jakiś sposób oczekiwań rodzicielskich. Może nastąpić moment załamania i totalnego przewartościowania. Wtedy należy poszukać pomocy u psychoterapeuty.
I te grupy wsparcia są bardzo ważne. To one tak. Też zostały pokazane w tym reportażu, że samotna mama borykająca się z takim problemem tak. Może sobie z tym po prostu nie poradzić.
Dokładnie, bo to przerasta siły jednego człowieka. No, podobno kobiety są silne, ale nie ma sensu tutaj zachowywać, powiedzmy, kamienną twarz i sprawiać wrażenie skały, dlatego że dotyka to z pewnością i matki, i całego systemu rodziny. Zdarza się, że partner wtedy opuszcza rodzinę, ojciec, dziecka. Tworzy się w związku z tym podwójny problem, bo brakuje tego wsparcia emocjonalnego z męskiej strony. Bywa też oczywiście na odwrót, ale jednak rzadziej. Badania pokazują, że rzadziej. I wtedy taka osoba niesie podwójny ciężar, dlatego że dziecku nikt nie zastąpi ojca. Ojciec jest niezwykle ważny od początku, od urodzin, a szczególnie w okresie wkraczania do przedszkola, kiedy w dziecku kształtują się postawy związane z rolami społecznymi. To tata pokazuje, jak jeździć autem, jak trzymać młotek, jak dokonywać na przykład drobnych napraw, tak? Jeżeli brakuje tego rodziciela z drugiej strony, to praktycznie jest zaniedbana ogromna część rozwojowa dziecka, bo przecież matka nie jest w stanie 24 na dobę godziny także być i no, pełnić rolę zarówno matki, jak i ojca.
No właśnie, to jest tak, jak przyglądamy się takim trudnym tematom, to na pewno można zwrócić uwagę i to podkreślają ci, którzy i badają, ale też piszą różne książki na ten temat, że rodzice dzieci z niesprawnościami różnymi to są mistrzowie, mistrzynie świata w życiu, bo tak naprawdę z jednej strony zastępują cały system, można powiedzieć, organizacyjny, prawda? Są i takimi menadżerami życia swoich dzieci, robią po prostu absolutnie wszystko, kierują, planują, rozwiązują różne problemy, wchodzą i wychodzą z tych sytuacji kryzysowych, w których się znajdują. To jest tak naprawdę niepojęte, jaką siłę może mieć człowiek, który doświadcza też tego trudnego stanu swoich dzieci.
Tak, ale to jest też kolosalne obciążenie. Nie można tak bez końca. Dlatego taka osoba powinna mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa w postaci pomocy psychologicznej, psychoterapii, wsparcia rodziny. To jest niezwykle ważne, żeby mogła raz na jakiś czas zwyczajnie wyjść z domu na godzinę i pójść na spacer, przewietrzyć myśli, prowadzić jakąś higienę psychiczną. Mi tutaj przyszedł do głowy taki ideał, który był mocno kultywowany w latach 80. w Polsce. Mianowicie model matki Polki, symbol kobiety, która z niczego potrafiła zrobić wiele. I można powiedzieć, że heroizm matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi niejako wpisuje się w tę symbolikę. Taki archetyp społeczny, gdzie właśnie kobieta dźwiga na barkach podwójny, a czasami i potrójny ciężar, ponieważ jeszcze musi pomóc temu dziecku zaadaptować się do społeczeństwa, co czasami jest niewykonalne w 100%. I należy mieć wtedy świadomość, jak zapewnić takiemu dziecku wejście w dorosłość.
Wspomniała pani profesor o tym, jak ważna jest rola osób, które towarzyszą przy takim trudzie wychowawczym, można powiedzieć czynników również zewnętrznych. Nie bójmy się, bo mam wrażenie, że trochę obawiamy się, czy boimy się na przykład udziału psychoterapii czy psychologii w rozwoju dziecka. To jest szalenie ważne, szczególnie w takiej trudnej sytuacji.
Tak, zdecydowanie. Tutaj bym się skłoniła do teorii systemowych, które pokazują, że rodzina jest właśnie takim systemem, gdzie każdy człowiek współdziała z każdym i działają na zasadzie naczyń połączonych. I czy to jest dziadek, babcia, siostra, wujek, czy inne dzieci, tak? Czy jakieś rodzeństwo właśnie osoby, która jest matką, to cały ten system, jeżeli wspiera, to jest to sytuacja wygrana. Natomiast jeżeli na przykład te osoby są oddalone, bo powiedzmy mieszkają w innej miejscowości, albo nie mają czasu, albo mają niechęć, bo też się tak zdarza, że no nie wytrzymują tego ciśnienia, tego zjawiska, że urodziło się dzieciątko niepełnosprawne. Różnie bywa, są różne oblicza tego typu sytuacji. Natomiast takim optymalnym rozwiązaniem jest zdecydowanie współpraca całej rodziny i o dziwo czasami to wystarczy. Natomiast można też znaleźć pomoc w postaci takiej psychoterapii zorientowanej na rodzinę, żeby niejako pomóc nauczyć pozostałych członków rodziny, jak tę pomoc na co dzień świadczyć właśnie tej diadzie.
Moglibyśmy o tym rozmawiać dużo dłużej, ale czas się kończy, pani profesor. Bardzo dziękuję za te kilka ważnych słów refleksji, kilkanaście albo kilkadziesiąt słów refleksji i miejmy nadzieję, że ten dzień mamy, który za dwa dni będziemy przeżywać, będzie dniem radości i wspólnego świętowania całej rodziny. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Wspaniałe ciepło i piękny uśmiech z sercem na dłoni dla wszystkich mam.
Życzymy tego Państwu w dniu dzisiejszym i w kolejnych dniach, a tak właśnie kończy się spotkanie z reportażem w Radiu Gdańsk, a dzisiaj moim i Państwa gościem była pani profesor Katarzyna Skrzypińska. Jeszcze raz dziękuję.